Dzisiaj chciałbym tak krótko podsumować nasze rozważania na temat siedmiu listów, jakie Jezus skierował do kościołów w Azji Mniejszej, w prowincji Azja. Pamiętacie nazwy tych miast, tych siedmiu miast? Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Siedem miast, siedem kościołów. I przez ostatnie niemal dwa miesiące omawialiśmy po kolei listy Jezusa do tych kościołów i zastanawialiśmy się, co Jezus stara się nam przekazać. I chciałbym dzisiaj podsumować te nasze rozważania i zastanowić się nad tym, jaki obraz Kościoła przyświecał Chrystusowi. Jak widać, będzie się to łączyć bardzo z tym, co pastor Delson już mówił. Jaki obraz Kościoła przyświecał Chrystusowi? Do jakiego obrazu, do jakiej idei Kościoła, jakiej wizji Kościoła, którą miał, przyrównywał te wszystkie kościoły? Dlaczego mówił to, co mówił? Jakiego Kościoła oczekiwał? Czego pragnął? Jakiego Kościoła wciąż oczekuje i czego pragnie? I gdy tak nad tym się zastanawiałem, to pomyślałem sobie, oczywiście można byłoby się wdać w tych rozważaniach wiele szczegółów. Można byłoby wiele mówić, wiele drążyć. Ale starałem się uchwycić istotę. Mam nadzieję, że mi się to udało. Wy rozsądźcie, wy dalej możecie drążyć ten temat. Możecie pogłębić, poszerzyć. Ale na dzisiaj chciałbym wam zwrócić uwagę na to, co szczególnie do mnie przemówiło, co rozpaliło moje serce, zachęciło mnie do tego, żeby być częścią tego Kościoła, który Jezus zaplanował. Przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że każdy list kończy się tym wezwaniem, tym samym wezwaniem. Kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościoła. Każdy list się tak kończy. Dla mnie jest to bardzo jasne, że Chrystus chce, aby Kościół potrafił słuchać Ducha Świętego. Nie ma co do tego wątpliwości. Jezusowi na tym zależy. Aby Kościół słuchał głosu Ducha Świętego. Duch Święty został zesłany na tę ziemię nie po to, żeby gdzieś się tutaj zapodziać, nie po to, żeby funkcjonować w nazwach kościołów, nie po to, żeby teolodzy pisali na jego temat opasłe tomiszcza. Duch Święty został posłany po to, aby mówić do Kościoła, aby kierować Kościołem, aby prowadzić Kościół, aby ten Kościół napełniać, aby mieć decydujący wpływ na to, co dzieje się w Kościele. Kościół w zamyśle Chrystusa ma być pełen Ducha, ma być prowadzony przez Ducha. Duch Święty ma się przejawiać. Mamy słuchać tego, co Duch Boży mówi do Kościołów. Kościół ma być nadprzyrodzoną instytucją, nadprzyrodzonym organizmem. Tak naprawdę bez Ducha Świętego nie ma możliwości, nie istnieje prawdziwy Kościół. To Duch Święty uwielbia Chrystusa w Kościele. To Duch Święty wprowadza Kościół w całą prawdę. To Duch Święty dopinguje Kościół do tego, by podążał za Chrystusem. To Duch Święty obdarza Kościół darami, aby Kościół miał moc do służby Bogu, do podejmowania wyzwań. To Duch Święty wydaje w Kościele owoc. To Duch Święty rozlewa miłość Chrystusa w sercach wierzących. I przede wszystkim Duch Święty mówi. Mówi do Kościoła jako całości, mówi do kościołów lokalnych, mówi do poszczególnych osób. Duch Święty mówi. Co Duch Święty mówi do mnie? Co Duch Święty mówi do ciebie? Jakiego głosu słuchamy? Ja ostatnio postanowiłem, że będę, jak mało mowa, uczył się chodzić w Duchu Świętym.
słuchać, co Duch Święty mówi do mnie, podążać za Jego głosem. To jest zapomniana sztuka w Kościele. Gdy obserwuję poczynania chrześcijan, gdy często patrzę też na swoje życie, widzę, że gdzieś nam się zapodziało to słuchanie Ducha Świętego. Podejmujemy decyzje, z którymi Duch Święty nie ma nic wspólnego. Nie podejmujemy decyzje, do których pobudziłby nas Duch Święty, gdybyśmy go słuchali. I dlatego Chrystus to tak bardzo podkreśla i mówi: Kościele, masz już uszy, zatem słuchaj, usłysz, co Duch Święty mówi do ciebie, a potem podążaj zgodnie z tym przez wiarę. Często boimy się usłyszeć, co Duch Święty mówi do nas. Boimy się postępować zgodnie z tym, co Duch Święty powiedział, bo myślimy, a co inni powiedzą? I nie ma wtedy mocy. Nie ma owocu. Nie ma rozwoju. Kościół przestaje być fascynujący. Bo jak długo można słuchać ludzi? Kościół został stworzony przez Boga po to, aby Duch Święty w tym Kościele mówił, abyśmy słyszeli głos Ducha Świętego i aby ten głos nas zmieniał, kształtował, prowadził, aby nas zafascynował. I zastanawiałem się dalej, jaki byłby ten Kościół, gdyby słuchał Ducha Świętego, gdyby pozwolił Duchowi Świętemu działać, gdyby pozwolił Duchowi Świętemu zmieniać, przekształcać, prowadzić, napełniać. Jaki byłby to Kościół? I zacząłem się zastanawiać nad tymi 7 listami. Pomyślałem, może są tu ukryte filary, 7 filarów. W każdym liście może Jezus podkreśla coś wyjątkowego. Powiem wam, rzeczywiście tak jest. Jest takich 7 filarów w tych listach. Jak już powiedziałem, możecie dodać jeszcze 40 swoich. Byleby były one z Biblii. Byleby pochodziły od Ducha Świętego. Tu nie chodzi o to, czy będzie ich 7, 5, 10, czy nazwijmy je tak, czy inaczej. Chodzi o to, byśmy słuchali Ducha Świętego i by Duch Święty mógł wydać owoc w Kościele. By Duch Święty mógł ukształtować Kościół na obraz, jaki zrodził się w umyśle Bożym przed założeniem świata. Jakie są te filary? Czego Jezus pragnie nas nauczyć poprzez te listy? Moim zdaniem one są dosyć oczywiste. Narzucają się nam, gdy czytamy poszczególne listy do kościołów. Z pierwszego listu, z listu do kościoła w Efezie, wyłania nam się filar miłości. Nie ma co do tego wątpliwości, że Chrystus pragnie, aby Jego Kościół był pełen miłości. I o tym możemy przeczytać w wielu miejscach, ale ja chciałem przytoczyć list do Efezjan, rozdział 5, werset 1 i 2. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Tego właśnie Jezus pragnie. Kościele, masz chodzić w miłości. Nie masz maszerować do przodu od tak. Masz maszerować do przodu w miłości. Miłość ma cię przepełniać. Miłość ma cię wypełniać. Miłość ma być mocą sprawczą w tobie. Miłość na wzór Chrystusa, ta ofiarna miłość, która składa swoje życie za braci i za siostry. Ta miłość, po której świat ma rozpoznać, że Kościół jest rzeczywiście nadprzyrodzoną instytucją, organizmem ustanowionym na tej ziemi przez samego Boga. Kościół pełen miłości. Dalej, gdy patrzymy na Smyrnę, widzimy, że Jezus zachęcał Smyrnę do tego, by pomimo prześladowań, pomimo przeciwności, trwała mocno przy Nim. I dla mnie to oznacza Kościół pełen wiary. wiary, która pozwala mieć odwagę, wiary niezłomnej, wiary, która pozwala nam być wiernymi nawet w czasie bardzo ciężkich doświadczeń, prześladowań, przeciwności. Wiara, która pozwoli nam nie cofnąć się. Wiara, która nawet jak jesteśmy powaleni, nawet jak życie uderzyło nas mocno, jesteśmy powaleni, to ta wiara pozwoli nam się podnieść, bo ta wiara nam powie, może jesteś powalony, ale nie jesteś pokonany. To jest ta wiara, która pozwoliła Szambie nie opuścić tego pola soczewicy i bronić go. To jest ta wiara. I Habakuk miał właśnie w swojej głowie to wielkie pytanie. To wielkie pytanie, które mogło jego wiarę nadwątlić. Które mogło go zniechęcić. I na początku swojej księgi, w rozdziale pierwszym, od drugiego, drugi, trzeci i czwarty werset, Habakuk pisze tak: dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego, tak prawo bywa łamane. Habakuk spojrzał na te okoliczności i powiedział: to mi się nie podoba, coś mi tu nie pasuje. Dlaczego mnie nie wysłuchujesz? Dlaczego nie zadziałasz? Dlaczego czegoś nie zmienisz? Dlaczego tak to jest? Dlaczego jest tyle niesprawiedliwości, tyle zła na tej ziemi? Dlaczego dzieci cierpią? Dlaczego jest głód? Dlaczego jest to wszystko? Dlaczego są wojny? Hitler, Kim Jong-il i wszyscy ci inni wstrętni, ohydni ludzie na tej ziemi. Bóg dał mu tę odpowiedź, którą kieruje również do nas, na której wsparł się Kościół. Odpowiedź, która zmieniła bieg historii w XVI wieku, gdy Marcin Luther odkrył tę odpowiedź. I oto ona w rozdziale drugim, od wersetu 2 do 4. Księga Habakuka, rozdział drugi, od 2 do 4 wersetu. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opuśnij się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Innymi słowy, zaufaj mi, pomimo okoliczności, we wszystkich okolicznościach, bądź pełen wiary. Ja wypełnię swoje obietnice, ja dotrzymam słowa. Wszystko nabierze sensu. Nie rezygnuj, nie poddawaj się, idź do przodu, pełen wiary. I takiego Kościoła Jezus chciał. I taki Kościół Jezus ma w wielu miejscach, gdzie Kościół jest prześladowany, ale jest pełen wiary, pełen odwagi i idzie do przodu. I na taki Kościół diabeł nie ma żadnego sposobu. Bo ten Kościół odważnie kroczy do przodu i okazuje się, że wszystkie zapory, jakie diabeł stawia, nie są dla niego żadną przeszkodą. Wcześniej czy później zostaną pokonane. I dalej. Pergamon. Tutaj rzuca mi się w oczy obraz Jezusa, który ma miecz obosieczny wychodzący z jego ust. Jest to obraz Słowa Bożego. Z listu do Hebrajczyków 4:12 czytamy, że to Słowo ma niezwykłą moc. List do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I Pergamon miał pewien problem. Miał problem, bo pojawili się Bileamici, Nikolaici, fałszywa nauka, było zamieszanie, nie było w pewnych kwestiach, nie było jasności w nauczaniu. Jezus mówi: tak nie może być w moim Kościele. Mój Kościół musi być wyrazisty. Mój Kościół musi mieć przekonania oparte na Słowie Bożym. Mój Kościół musi mieć naostrzony zapalony miecz Słowa Bożego. Tak, musi być tak, a nie musi być nie. Jezus nie chce ludzkich myśli, ludzkich koncepcji, ludzkich filozofii w swoim Kościele. Jezus chce Słowa Bożego. Ostrego, które jak skalpel potrafi wyciąć to, co ma być wycięte. Tego właśnie Jezus pragnie. Tego żywego Kościoła, gdzie przychodzi grzesznik i nagle słyszy jedno słowo i słyszy drugie słowo i słyszy trzecie słowo i czwarte słowo i jest przed oczyma Boga obnażony, przyparty do muru i mówi: prawdziwie Bóg jest pośród was, bo moje grzechy wyszły na jaw. Nie mogę się ukryć. Jest tak, jak mówicie. I potrzebuję zbawienia. Kościół pełen Słowa Bożego, ale nie takiego rozmemłanego, nie takiej papki, ale solidnego, konkretnego, przenikającego, aż do rozdzielenia stawów i szpiku, duszy i ducha, do samych głębin wnętrzności człowieka, przenikającego w najdalsze zakamarki umysłu i duszy, słowa, przed którym nic nie może się ukryć. Kościół za długo wymachuje takim mieczykiem do zabawy dla dzieci, takim plastikowym. Przyłożysz, to się wygina i to wszystko, co ma, i dlatego nie ma mocy. Ludzie nie są zmieniani. Wyobraź sobie, gdybyś przyjechał do szpitala i potrzebował operacji i wszystko, co miał chirurg, to plastikowy, zabawkowy skalpel. I dzisiaj Kościół boi się być wyrazisty. Kościół traci moc w Europie, bo boi się być wyrazisty. Boi się głosić Słowo Boże takim, jakim ono jest. I ludzie nie są zmieniani. Bo się ich głaszczy po główkach plastikowymi mieczykami. Jezus przyszedł i powiedział: nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemi. O, nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój i będę jakimś pacyfistą i będę tutaj ze wszystkimi rokował i negocjował. Nie! Z moich ust wychodzi ostry, obosieczny miecz i wszelką złość, wszelki sprzeciw zostanie tym mieczem zniszczony. Jezus zapowiedział się z wizytą w zborze w Pergamonie właśnie z tym słowem. I powiem wam, w tym Słowie jest moc. Słowo Boże jest mieczem ducha. Duch Święty przychodzi i mówi, ale w swoim ręku ma miecz. Przypiera nas do muru i mówi: poczekaj, pozwól, że coś tu wytnie. Dalej, Tiatyra. Myślę o Tiatyrze, o Izebel, która tam się wkradła, o fałszywych naukach, o tym, że wielu chrześcijan zatraciło w tym kościele rozróżnienie między tym, co jest światem, a co nie jest światem, co jest bałwochwalstwem, a co nie jest bałwochwalstwem. Dla mnie Jezus poprzez to, co przekazuje Kościołowi w Tiatyrze, mówi do nas: ja chcę Kościoła pełnego świętości, czyli oddzielenia od świata, od wpływów tego świata, od fałszywych religii, fałszywych filozofii. Chcę, żeby mój Kościół był święty, oddzielony dla mnie, tak jak jest powiedziane w 1 Piotra 1,16: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bardzo prosty powód, żeby być święty. Bóg jest święty. To znaczy żadnej pornografii. Bo Bóg jest święty. Żadnych kłamstw, bo Bóg jest święty. Żadnej nieczystości, bo Bóg jest święty. Bardzo jasny, prosty powód, żeby wieść święte życie, oddzielone dla Boga. Świat idzie tu, a my idziemy tu. Świat idzie szeroką drogą, a my idziemy wąską drogą. Świat płynie z prądem, my płyniemy pod prąd. Świat mówi czarne, my mówimy nie, białe. Świat mówi białe, my mówimy czarne. I mamy konflikt. Tak, mamy. Bo jesteśmy święci, bo jesteśmy oddzieleni. Kościół pełen świętości. Dlaczego mamy być święci? Żeby nie stracić członkostwa w zborze? Wielka motywacja. Religijna co najwyżej. Żeby dobrze wyglądać w oczach ludzi? Możesz być nieświęty i też będziesz miał poklas, tylko u innej grupy ludzi. Bóg mówi, dlaczego mamy być święci? Bo On jest święty. Zależy Ci na Bogu? Kochasz Boga? Chcesz być do Niego podobny? Chcesz Mu służyć? To Bóg święty. Bo Bóg jest święty. Niech Twoje myśli będą święte. Twoje emocje będą święte. Bądź święty. Kościele, bądź święty. Oddzielony dla Boga. Jesteś narzeczoną, oblubienicą, baranka. Oblubienica ma być oddzielona dla swojego oblubieńca, a nie zadawać się po drodze ze wszystkimi innymi. Chciałeś kiedyś oblubienicę, pannę młodą, która idzie do ołtarza, a wokół niej cała masa innych adoratorów? I tu ma za chwilę wyjść za mąż, zawrzeć związek małżeński, a idzie pod rękę ze swoim dawnym kochankiem? Ale Kościół to robi cały czas. Pełen świętości. Potem mamy Sardes. I widać tam, że Jezus pragnie, aby Kościół był pełen życia. Kościół ma być żywy, pełen życia, a nie emocji, podskakiwania, klaskania na zewnątrz. To jest tylko krótkotrwały przejaw krótkotrwałego życia. Tu chodzi o to duchowe, wewnętrzne życie, które może się przejawiać podskakiwaniem i klaskaniem. Nie mam nic przeciwko temu, nawet to lubię. Lubię murzyńskie kościoły, które reagują żywiołowo. Nikt się tak dobrze nie głosi się Słowa Bożego jak w Afryce. W Afryce po 5 minutach masz tak rozgrzaną publikę, jak w Europie po 40 latach głoszenia. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o zewnętrzne, kulturowe przejawy naszej pobożności. Tu chodzi o to, że Jezus przyszedł, aby dać życie i aby dać je w obfitości. Tu chodzi o to, co jest napisane w Księdze Ezechiela w rozdziale 47. Księga Ezechiela, rozdział 47. Oto życie, które wypływa z nas. Oto życie Ducha Świętego, które wypływa z nas. Jesteśmy tak pełni Ducha Świętego, że On przelewa się poprzez nas i wypływa na zewnątrz. I o tym jest napisane w Księdze Ezechiela, w rozdziale 47. Werset 8 i 9. I rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa. A wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. I to jest to życie, o którym mówi Jezus. To jest Kościół, który dociera do małżeństwa, które się rozsypuje. I w to małżeństwo wlewa się życie Boże. I małżeństwo zostaje odrodzone. To jest Kościół, który dociera do grzesznika, który tonie w grzechu, umiera w swoim grzechu. I życie Boże przelewa się do niego i wyrywa go z grzechu. I ten grzesznik zaczyna nowe życie. Tam, gdzie jest śmierć, zaczyna być życie. Tam, gdzie jest przekleństwo, rodzi się błogosławieństwo. O to życie tu chodzi. Kościół, który jest życiodajny, który obdarza życie, który ma autentyczną moc, żeby zmieniać życie ludzi. Kościół, który tryska życie, jest pełen energii. Kościół, któremu się chce żyć, chce służyć, chce iść do przodu. Taki Kościół Jezus chciał. I dalej chce. I Filadelfia teraz. Kościół pełen wizji. Ale nie chodzi tu o jakiś hokus pokus, ale o to, że to jest Kościół, który widzi możliwości, jakie otwiera przed nim sam Bóg. Filadelfia miała otwarte drzwi, których nikt nie mógł zamknąć. I dzisiaj słyszeliśmy, że nie ma takich bram, które diabeł mógłby zamontować do tych otwartych drzwi, żeby je zamknąć. Kościół pełen wizji, pełen pasji. Kościół, który widzi daleko i szeroko, którego nie ograniczają żadne horyzonty poza horyzontami Chrystusa. To jest ten Kościół, który naprawdę usłyszał te słowa Ducha Świętego z Ewangelii Mateusza. Ostatnie słowa z Ewangelii Mateusza. Ostatnie trzy wersety z Ewangelii Mateusza. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czy widzimy to? Czy widzimy, że Chrystusowi jest dana wszelka moc, wszelka władza, wszelki autorytet na niebie i na ziemi? Czy widzimy te otwarte drzwi? Potem Jezus mówi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc Afganistan, Koreę Północną, wszystkie narody. Wszystkie narody. Idźcie i czyńcie je uczniami. Zmieniajcie te narody. Zmieniajcie je na moje podobieństwo. Czyńcie je takimi, jakimi ja chcę je widzieć. Sprawdźcie, żeby Koreańczycy z Północy stali się moimi uczniami. Żeby talibowie w Afganistanie stali się moimi uczniami. Żeby Saudowie w Arabii Saudyjskiej stali się moimi uczniami. Żeby terroryści z Al-Kaidy stali się moimi uczniami. Biedni i bogaci. Z lewicy i prawicy. Biali, czarni i żółci. Wy stali się moimi uczniami, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, ostrze słowa Bożego. A? Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest wizja. To są otwarte drzwi. Jezus jest z nami. Jezus, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, jest ze swoim Kościołem i mówi Kościołowi: idź! Maszeruj! I czyń uczniami wszystkie narody. Martwisz się, że nie znajdziesz miejsca na służbę w Kościele? To tylko dlatego, że twoja wizja jest bardzo ograniczona. Jest dużo pracy. 2 miliardy ludzi nie słyszało jeszcze Ewangelii. Wystarczy pracy dla każdego. Chcesz być pastorem, znajdziesz miejsce na tej ziemi, gdzie pastor będzie potrzebny. Kościół pełen wizji. Kościół, który widzi otwarte drzwi i przechodzi przez nie. Nie Kościół, który widzi tylko problemy, przeszkody, przeciwności, ale Kościół pełen wizji. I wreszcie Laodycea. To słowo macie zapewne najświeżej w pamięci, bo tydzień temu o tym mówiliśmy. Ale to jest Kościół pełen łaski. Jezus pragnie Kościoła pełnego łaski. Tej łaski, która była motorem napędowym pierwszego Kościoła, która uruchomiła cały program i ma prowadzić cały program i zwiększyć cały program. Bóg nie ma innego programu dla Kościoła, tylko program łaski Bożej. Ja, gdy spojrzał wstecz na to, co działo się przez pierwsze kilkadziesiąt lat istnienia Kościoła, powiedział tak w Ewangelii Jana 1,16: a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. Innymi słowy, chcecie poznać tajemnicę naszego sukcesu. Tajemnicę tego, że z małej grupki ludzi w Jerozolimie Ewangelia rozeszła się na całe Imperium Rzymskie. I że położyliśmy fundament, na którym budowla Kościoła utrzyma się przez 2000 lat. To powiem wam, jaki to jest sekret. Z Jego pełni my wszyscy po prostu braliśmy łaskę za łaską. Nie próbowaliśmy na nic zasłużyć. Nie próbowaliśmy na nic zapracować. Nie uważaliśmy, że coś nam się należy. Nie uważaliśmy się też za niegodnych, żeby przyjść do Boga, ale odkryliśmy, że Bóg ustanowił tron łaski. I tak jak jest o tym tronie pięknie napisane w Hebrajczyków 4,16. Przychodziliśmy tam. I chciałbym przytoczyć teraz ten werset. List do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I oto jest ten Kościół. Kościół, który nie polega na swojej sile. Kościół, który wie, że nie może być samowystarczalny. Kościół, który wie, że jest całkowicie zależny od Boga. Kościół, który wie, że wszystko ma w Bogu. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystko ma z Bożej łaski. Kościół, który wie, że Bóg jest mu przychylny i życzliwy. Kościół, który wie, że w Bogu jest przebaczenie, odpuszczenie, uwolnienie, uzdrowienie. Kościół, który na co dzień przychodzi do Boga i przyjmuje łaskę za łaską. Łaskę za łaską i wzrasta łaskę. I w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem łaski. Kościół, który chodzi w autorytecie łaski Bożej. Kościół, który jest wypełniony łaską. W którym nikt nie musi niczego udowadniać. Wystarczy, że przychodzi do Chrystusa. Mówi: Panie, potrzebuję Twojej łaski. Potrzebuję Twojego przebaczenia. Potrzebuję umocnienia. Potrzebuję zachęty. Potrzebuję nadziei. Bóg wypełnia swoją łaską swój lud i prowadzi ten lud w swojej łasce i zmienia i uczy w łasce. Kościół pełen łaski, który w pokorze stoi przed swoim Panem i mówi: Panie, wszystko mamy w Tobie, wszystko od Ciebie zależy, zdajemy się na Ciebie, Ty nas prowadź, Ty nas zmieniaj, Ty nas przekształcaj. Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi od innych. Po prostu jesteśmy Twoi. Należymy do Ciebie i radujemy się z tego. Wiemy, że tylko Ty możesz zaspokoić nasze potrzeby. Że nasze serce nie spocznie, dopóki nie odpocznie w Tobie. Wiemy, że bez Ciebie nie damy rady. Ale wiemy też, że z Tobą możemy wszystko. Kościół pełen miłości, wiary, słowa, świętości, życia, wizji i łaski. I chciałbym zadać Ci pytanie. Czy nie chciałbyś być w takim kościele? Stwórzmy go więc razem. Przepis już jest. Wszystko jest gotowe. Teraz trzeba tylko te składniki połączyć ze sobą i upiec to ciasto. Jezus nie przedstawiałby swojej wizji, koncepcji Kościoła, gdyby ona była nie do zrealizowania na tej ziemi. Jezus pragnie takiego Kościoła. Ten świat potrzebuje takiego Kościoła. A my dzięki Bożej łasce, jako dzieci Boże, możemy taki Kościół budować i tworzyć. By Bogu była oddana chwała. I by wielu ludzi na tej ziemi mogło poznać żywego Boga i by ich życie zostało zmienione. Amen.
Amen.